Gościem Radia Lux jest dzisiaj wicemarszałek regionu Roman Kolek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie marszałku, wczoraj spotkał się pan z dyrektorami szpitali, które podlegają pod zarząd województwa. To takie noworoczne spotkanie, które traktowało o tym, jaki będzie ten rok. Nie brakowało kwestii związanych z planami na ten 2017 rok. Czy bardziej podsumowaliście to, co za wami?
Raczej to drugie. Najpierw rozpoczęliśmy spotkanie od zaprezentowania przez szefów placówek, jak wyglądać będzie przewidywany wynik finansowy na koniec z roku 2016, no tak jak każdy właściciel, no wykazujemy zainteresowanie tym, jak zakończy się rok. No i tak jak się spodziewałem, uzyskaliśmy informację o tym, że jeszcze wiele zależy od rozliczenia zeszłorocznych nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiem, że w funduszu takie wyliczenia trwają. Mam nadzieję, że fundusz będzie w stanie wywiązać się z tych deklaracji, które złożył w protokołach uzgodnień, którzy dyrektorzy podpisali na rok, na pierwsze półrocze 2017 roku, bo od tego zależy no, funkcjonowanie, płynność finansowa, no i działalność.
Czyli tym słowem problemy szpitali zdrowia. Nie skończyły się na podpisaniu umów,
nie, no,
absolutnie, umowy,
że nie.
Absolutnie. Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Absolutnie nie. Zresztą czeka nas wiele wyzwań ten rok. To będzie rok wielkich zmian zapowiadanych. Sieć szpitali, zmiana sposobu na ryczałtowe finansowanie, czyli przygotowywanie w pierwszym półroczu warunków pod zawieranie porozumień i dalsze uzgodnienia przez aktualnie Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, a w przyszłości inną instytucję, która będzie dysponowała finansami regionalnymi.
Negocjacje z NFZ-em, jeżeli chodzi o kontrakty na 2017 rok, trwały rzeczywiście do ostatniej chwili, tak chciałoby się powiedzieć. Natomiast na ile one są satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o szpitale? Wydaje mi się, że chyba nie do końca.
No, panie redaktor, no tak jak każde negocjacje, zawsze pozostaje niedosyt, szczególnie gdy wszyscy wiedzą, że w tym systemie jest zbyt mało pieniędzy. Oczywiście słyszy się tu i ówdzie i to jest też prawda, że pieniążki w jakiś tam sposób w części gdzieś są marnowane, niepotrzebnie wydatkowane, ale to jakby najważniejsze przesłanie jednak jest w tym, że z tych środków, które trafia do systemu, no staramy się jak najwięcej wyegzekwować, jak najwięcej dla pacjenta, jak najwięcej świadczeń zdrowotnych, po to, żeby pacjent miał po pierwsze bezpiecznie i żeby był coraz to bardziej zadowolony z jakości udzielanych usług, a o to nie jest łatwo, bo wszyscy doskonale wiemy, że zadowolenie pacjenta no może być tylko wtedy, kiedy pacjent raz, że czeka w krótkiej kolejce, C2 wychodzi z tą usługą, na której wykonanie liczył, czyli uzyskuje taką pomoc najwyższej jakości i to jest zupełnie normalne i oczywiste. No te negocjacje były trudne, mówię już teraz o czasie przeszłym, o tym przełomu roku 2016-2017. No patrząc z nadzieją na zmiany, które są zapowiadane wtedy, kiedy mówimy o przejściu na system ryczałtowego finansowania, no to śmiem twierdzić, że tutaj szansa będzie taka, że będziemy mieli większą stabilność rynku usług zdrowotnych.
Ale to wcale nie znaczy, że będzie więcej pieniędzy.
Tak, ale nie będzie, że tak powiem, takich przepychanek na przełomie roku i myślę, że każdy ze szpitali i każdy z dyrektorów będzie miał świadomość, że to, co w danym roku wykonał, będzie rzutowało na perspektywę finansowania świadczeń w kolejnym roku. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia, a później instytucja, która go zastąpi, no będzie musiała wykazać się jeszcze większym profesjonalizmem, jeśli chodzi o ocenę funkcjonowania szpitali, bo od tego będzie zależało no, funkcjonowanie w kolejnych okresach. Fakt, że nie będzie wprost takich negocjacji, nie będzie wprost zagrożenie rozwiązaniem umowy, co dzisiaj gdzieś tam miało w podświadomości i dyrektorów szpitali, i dyrektorów oddziału wojewódzkiego funduszu jakieś miejsce. Tutaj będzie troszeczkę to inaczej przebiegało, aczkolwiek podziwiamy, zresztą wczoraj z marszałkiem wyraziliśmy swoje zrozumienie tutaj dla działalności szpitali, że przestaje im pracować w takich bardzo trudnych warunkach otoczenia, kiedy jest wielka niepewność, tak? Niepewność zmian, sieć szpitali, zmiana sposobu finansowania. Mówimy o tym, że tych pieniędzy trzeba więcej na świadczenia zdrowotne. Mówimy o kompleksowym rozwiązaniu problemów leczenia szpitalnego, opieki ambulatoryjnej, opiece kompleksowej, która powinna wejść. Wiele, wiele zmian, które z założeń, patrząc na pewne cele, no, wydają się być celowe. Tylko zawsze, tak jak to wszyscy mówią, to slogan, diabeł tkwi w szczegółach i do końca nie wiemy jeszcze, jak to będzie przebiegało.
No właśnie, panie marszałku, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o zapowiadane zmiany, no znamy, powiedzmy, zręby nowej ustawy dotyczącej ochrony zdrowia. Natomiast na ile zapowiadane zmiany napawają optymizmem, a na ile budzą lęk?
Panie co, każda zmiana zawsze budzi lęk. Jak mówię, jest parę punktów takiej nadziei. Na wiele rzeczy zwracaliśmy uwagę i łącznie z dyrektorami w różnych rozmowach na temat zagrożeń tworzenia tej sieci szpitali, niebezpieczeństw, takiego szybkiego działania, bo działanie jest bardzo szybkie i można podziwiać sprawność działania aparatu władzy dzisiaj, ale pytanie, czy to jest tak do końca sprawdzone.
No w połowie roku sieć ma być znana.
Ja już przeżyłem też wiele zmian w systemie ochrony zdrowia i wiele w Polsce zmian ma charakter rewolucyjny. I na razie, powiedziałbym tak, i to napawa optymizmem, na razie tak de facto wszystkie wprowadzane radykalnie zmiany się udawały z większą lub mniejszą trudnością, ale nie stwarzały poczucia zagrożenia bezpieczeństwa. I mam nadzieję, że i też tutaj tak będzie. Też osobiście wierzę w to bardzo, że w sposób jakby płynny, bezpieczny to będzie przebiegało. Natomiast warto by było, zanim dojdzie do ostatecznych decyzji, aby trochę wsłuchać się w głos doświadczonych, zarządzających placówkami strony zdrowia, organizacji pacjenckich, trochę wsłuchać się w głosy właścicieli, którzy mają dużą odpowiedzialność na własnych barkach, którzy wskazują na pewne rzeczy, które należy uwzględnić w planowaniu, szczególnie takim, o jakim mówi się w tej chwili, bo to są zmiany takie perspektywiczne, wieloletnie, no i zapowiadane zmiany, o których mówił chociażby pan minister Konstanty Radziwiłł, mówiące o przejściu systemu ubezpieczeniowego na taki system zaopatrzeniowy. Z punktu widzenia interesu pacjenta jest, wszystko brzmi bardzo dobrze, natomiast z punktu widzenia środków dostępnych w systemie dzisiaj zawsze powstają pewne obawy. Skąd pieniążki na to zaopatrzenie? Powiem tak, ja z nadzieją dla naszego regionu patrzę, że jeżeli przejdziemy na system zaopatrzeniowy, to może ktoś wreszcie zauważy, że nie możemy algorytmu podziału środków między oddziały wojewódzkie funduszu, tych środków, które płacą dzisiaj ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, dzielić według algorytmu liczby ubezpieczonych, tylko według liczby pacjentów, którzy wymagają wsparcia. W związku z tym mam taką nadzieję, że wpłynie to korzystnie na pieniążki, które trafią do naszego regionu. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej zorganizować system ochrony zdrowia, a on wymaga stale modyfikacji. W związku z tym dobrze by było, żebyśmy tutaj wszyscy właściciele placówek, zarówno starostowie, samorząd województwa, organy, resorty, jak i prywatni właściciele, abyśmy tutaj wspólnie potrafili się dogadać. Taką propozycję złożyłem pani wojewodzie, abyśmy patrząc na planowaną sieć szpitali, wspólnie wypracowali taką sieć na poziomie regionu i pokazali ją ministrowi zdrowia jako docelowy model.
Wicewojewoda mówi, że raczej rewolucji nie będzie, jeżeli chodzi o polskie szpitale, a w przypadku szpitali marszałkowskich widzi pan jakieś zagrożenie dla któregoś z szpitala, że mógłby się w tej sieci nie znaleźć?
To są dwa różne pojęcia, tak? Sieć szpitali i ryczałtostwo finansowania i zawieranie umów okresowych z innymi, którzy wprost nie wchodzą do sieci, ponieważ nie mieszczą się w ramach określonych rozporządzeniem ministra zdrowia. I tutaj z tego punktu widzenia jakby funkcjonowania placówek marszałkowskich, bo to nie tylko szpitale, ale także inne jednostki, to nie widzę dużych problemów. Największy problem, jaki ja w tej chwili widzę, to widzę z funkcjonowaniem, z perspektywą funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, dlatego że to jest tak de facto WOMP-y w tych zmianach organizacyjnych do końca nie są uwzględnione. One stanowią takie pole działania, odpowiedzialne pole działania samorządu województwa, ale równocześnie w tej chwili Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, przynajmniej nasz ośrodek, dużą część świadczeń realizował na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów o ambulatoryjną opiekę, rehabilitację i to było bardzo potrzebne dla funkcjonowania tej jednostki, ale także i pacjentów, którzy korzystali z tych usług. Jeżeli dojdzie do zmian, to prawdopodobnie będzie trzeba tutaj mówić o pewnej reorganizacji. Ta zmiana ustawy i wejście sieci szpitali otwiera pewne możliwości koordynowania działań placówek medycznych, koordynowania także i jakieś modele współdziałania placówek, wypracowanie takich modeli, konsorcjów, łączenia tych placówek wspólnymi zarządami. To są rozwiązania bardzo mądre docelowo, ale powiedziałbym tak, czas, który mielibyśmy na taką reorganizację, w mojej ocenie, jest zdecydowanie za krótki, aby można było z punktu widzenia prawnego takie zmiany przeprowadzić. W związku z tym pewne rzeczy będą miały w mojej ocenie taki charakter intencyjny, natomiast myślę, że bezpieczeństwo będzie zachowane. Tutaj nie spodziewam się jakiejś dużej rewolucji, ale może pewne zmiany należałoby w regionie przeprowadzić.
Panie marszałku, a co ze środkami unijnymi? Bo podejrzewam, że dyrektorzy szpitali też dopytują, kiedy, po jakie środki będą mogli sięgać.
No tak, praktycznie rzecz biorąc, wiele tutaj w samym Urzędzie Województwa i w komitecie sterującym, którym mam przyjemność reprezentować region, pracowaliśmy nad tym, pracujemy i ciągle są wprowadzone pewne zmiany po to, aby te środki trafiały do tych placówek, które będą go najefektywniej wykorzystywać. Rzecz jest w tym, że w ubiegłym roku jeszcze nie można było takich konkursów robić z uwagi na to, że nie było gotowej mapy potrzeb zdrowotnych dotyczących wszystkich oddziałów szpitalnych, w odniesieniu do oddziałów szpitalnych. W tej chwili czekamy także na takie mapy, którego opracowaniem zajmuje się resort zdrowia, minister zdrowia, mapy dotyczące opieki ambulatoryjnej. To także ogranicza pewne możliwości postępowań konkursowych, gdzie na przykład ośrodki zajmujące się tylko i wyłącznie leczeniem ambulatoryjnym mogłyby aplikować, ponieważ środki europejskie w tej części infrastrukturalnej w największej części muszą być dedykowane wymianie aparatury, sprzętu, poprawie możliwości diagnostycznej leczenia, ale w odniesieniu do samych urządzeń medycznych, czyli uzbrojenie de facto medycyny w to, co jest na co dzień potrzebne. Natomiast środki, które można by przeznaczyć na poprawę infrastruktury, jeśli chodzi o słynne korytarze, warunki lokalowe, te środki na to nie mogą być w ten sposób wykorzystywane. Mogą być tylko wykorzystywane dla przygotowania pomieszczeń, podejść odpowiednich gazów medycznych, na przykład dla stworzenia jakichś warunków tej bezpieczeństwa. O tym rozmawialiśmy także wczoraj z dyrektorami, mówiąc także o tym, że jakie są obszary. Dyrektorzy już wiedzą o tym doskonale. Dyrektorzy tak de facto czekają już na ogłoszenie postępowania konkursowego i możliwość składania, aplikowania o te środki europejskie, dlatego że cała procedura złożenia wniosku wymaga także złożenia wniosków w tym programie JOWISZ i oceny faktycznej potrzeby tutaj wykorzystania tego sprzętu, czyli zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i wojewoda mają narzędzia do tego, żeby weryfikować te wnioski pod kątem efektywności i celowości inwestycji w ochronie zdrowia.
Czyli tak moim naprawdę, zdaniem, kiedy te ważne, środki porządkujące, mogą trafić, panie marszałku?
Więc praktycznie rzecz biorąc, myślę, że cały przebieg jest tak skonstruowany, żeby, ja to podejrzewam, że gdzieś mniej więcej około miesiąca maja, czerwca mogą być rozstrzygnięcia i wtedy te środki będą mogły trafiać do szpitali pod planowane działania. Myślę, że z uwagi na to, że większość będzie dotyczyła zakupów, czyli przetargów, które trzeba będzie uruchomić, sprawa będzie dużo prostsza niż inwestycje w infrastrukturę, które zwykle w czasie dłużej się rozkładają. Ale oczywiście, że zakładamy, że nie wszystkie inwestycje będą realizowane tylko w tym roku. W tym także i środki, które samorząd województwa dla własnych jednostek jako wkład własny zabezpiecza. Mówimy o środkach nie tylko na ten rok, ale i na kolejne lata, dlatego że nie wszystko da się w nawet kilkumiesięcznym procesie wyboru przetargu publicznego rozstrzygnąć.
Panie marszałku, to jeszcze jedną rzecz, zupełnie już odbiegającą od kwestii zdrowotnych, chciałam zapytać, a chodzi o planowane zmiany związane z ordynacją wyborczą do samorządów. Dwukadencyjność jest planowana, jest zapowiadana. Co to oznacza dla mniejszości niemieckiej? Przede wszystkim potężny problem z formułowaniem list i z wyłanianiem liderów, którzy mogliby wystartować w wyborach na wójtów i burmistrzów?
Pozwolę sobie tak westchnąć na początek, dlatego że...
To jest dla mnie
akurat, jeżeli ta kadencyjność uwzględniałaby już dotychczasowo zajmowane stanowiska przez dzisiaj wybranych przez społeczności lokalne wójtów, burmistrzów, prezydentów, no to dla wielu z nich rzeczywiście oznaczałaby brak możliwości kandydowania w kolejnych wyborach. Jak to się ma w stosunku do zaufania, które te osoby mają w społeczności lokalnej, no to wszyscy słuchacze i wyborcy wiedzą. No, słuchanie tego, że wieloletnie kadencje, powtarzane kadencje, no, wywołują jakieś koterie, jakiś nepotyzm, skutkują nepotyzmem, obsadzaniem stanowisk i przyciąganiem głosów wyborczych, czyli uzależnianiem tych wyborców od samych osób, wójtów i burmistrzów. No w mojej ocenie to jest taki komentarz, który ma na celu dezawuowanie całego systemu samorządowego. No uważam, że nie tędy droga. Myślę, że wszyscy, którzy słuchają, którzy widzą, wiedzą też, że aktualnie opcja polityczna no w strukturach samorządowych nie ma mocnej pozycji. I przetrzebienie tych, czy odsunięcie od zarządzania gmin, osób, które przez wiele lat skutecznie zarządzały tymi gminami, stwarza większe szanse dla nowych kandydatów, opcji, która ma bardzo silną pozycję w tej chwili w polityce ogólnej, do objęcia tych stanowisk.
A dla mniejszości niemieckiej to mógł być tym większy problem, bo w wielu gminach...
W wielu gminach są wójtowie, którzy już więcej niż dwie kadencje zarządzają. Tak. Ja, wsłuchując się w różne głosy debaty, no mam nadzieję, że tutaj ocena Trybunału Konstytucyjnego, który będzie miał oceniać wstępnie, czy jest to możliwe, aby to prawo działało wstecz, czy dotyczyło tych doświadczonych samorządowców, ma o tym decydować Trybunał Konstytucyjny. Powiedziałem, jakiś czas temu, pół roku temu, to pewnie nie miałbym wątpliwości, jaką decyzję Trybunał podejmie. Dzisiaj no mam tą wątpliwość. Natomiast pytanie, czy tak powinno być. No, z punktu widzenia sprawnego zarządzania można mówić o jakichś określonych okresach, kadencjach sprawowania władzy, ale trzeba o tym znać na samym początku. Tak? Wtedy, kiedy ktoś ubiega się o to miejsce i wie, że po jednej kadencji czy dwóch kadencjach będzie musiał zmienić pracę. Dzisiaj wiadomym jest, że nie będzie mógł pracować w organach, które w jednostkach, które w jakiś tam sposób wydawał decyzje, czyli gdzieś coś gmina nawiązała jakieś kontrakty, w tych jednostkach dla czystości nie będzie mógł zajmować i to jest dla mnie jakby zrozumiałe, ale z drugiej strony te osoby, które podejmą się zarządzania gminami, no mają ograniczone możliwości w mojej ocenie powrotu na rynek pracy. Dzisiaj podejmując decyzję, jeżeli dobrze wywiązywał się swojego zadania, to wiedział, że może zyskać na akceptację społeczną. Są to pewnego rodzaju obawy, ale poczekajmy na rozstrzygnięcia. Natomiast podstawą tego wszystkiego, no niestety dla mnie jest to, że każda z partii, która dochodzi do władzy, zaczyna ograniczać funkcje samorządów, uznając w samorządzie wroga. Zupełnie niepotrzebnie. Samorząd powinien być partnerem elit rządzących w zarządzaniu krajem. Samorząd to jest głos, który na dole jest zderzany najbliżej z wyborcami, najbliżej z mieszkańcami. Musi być najbardziej elastyczny, najbardziej dopasowany do oczekiwań społecznych. W związku z tym nie powinno tak być, że ten samorząd zaczyna być postrzegany i wskazywany jako wróg rządu w realizacji zadań. Powinniśmy się na poziomie lokalnym dogadywać i na poziomie regionalnym powinniśmy dawać tego przykład. Czy tak jest? No mam spore obawy, obserwując tą scenę polityczną. Czy tak jest? Uważam, że powinniśmy tutaj pokazać lepszą wolę do współpracy,
i
do współdziałania.
I musimy kończyć, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Roman Kolek, wicemarszałek regionu, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.